ciężkie kroki zadudniły w korytarzu. Boromir rzucił się na drzwi i zatrzasnął je własnym ciężarem, potem zaklinował odłamkami mieczy i kołkami. Drużyna cofnęła się pod przeciwległą ścianę, lecz nie mogli jeszcze uciekać. Zachodnimi drzwiami wstrząsnął potężny cios. Zaczęły się zwolna uchylać, ze zgrzytem odpychając kliny. Przez szparę, z każdą sekundą szerszą, wsunęła się olbrzymia ręka, potem ramię okryte ciemną skórą i zielonkawą łuską. Wielka, płaska, pozbawiona palców stopa wdarła się dołem. W korytarzu zaległa cisza. Boromir skoczył naprzód i rąbnął z całej siły, ale miecz z brzękiem wypadł mu z dłoni, odbiwszy się od ramienia poczwary. Ostrze było wyszczerbione. Nagle w sercu Froda ku jego wielkiemu zdumieniu zawrzał straszliwy gniew. — Za szajer! — krzyknął. Jednym susem podbiegłszy do Boromira, schylił się i dźgnął potworną stopę żądłem. Rozległ się ryk. Noga cofnęła się gwałtownie, omal nie wyrywając mieczyka z dłoni hobbita. Czarna posoka ściekała z ostrza i dymiła na podłodze. Boromir naparł na drzwi i zatrzasnął je znowu. — Niech żyje szajer! — krzyknął Aragorn. — Dobrze gryzą, hobbici! — Masz wspaniałą broń, Frodo, synu Droga! Coś ciężkiego huknęło o drzwi raz i drugi i trzeci. Tarany i młoty waliły w nie z rozmachem. Drzwi trzasnęły, zachwiały się, otworzyła się w nich szeroka szpara. Bzyknęły strzały, ale odbiły się od północnej ściany i nie czyniąc nikomu szkody spadły na ziemię. Róg zagrał. Orkowie jeden za drugim stupotem wskakiwali do sali. Ilu ich było? Nikt spośród drużyny nie liczył. Natarli jak burza, ale nie spodziewali się tak zaciętego oporu. Legolas z łuku przestrzelił niejedną gardziel. Gimli toporem odrąbał nogi orkowi, który skoczył na grób Balina. Boromir i Aragorn położyli wielu. Gdy padł trzynasty, reszta umknęła z wrzaskiem. Obrońcy nie ponieśli strat, tylko sam miał draśniętą czaszkę. Uratował życie, dając nura ku ziemi. Sam zresztą także zabił jednego z napastników, dźgnąwszy go potężnie sztyletem zabranym spod kurhanu. Piwne oczy sama płonęły takim ogniem, że gdyby go w tej chwili zobaczył Ted Sandyman, pewnie by się cofnął z respektem. — Teraz — krzyknął Gandalf — w nogi, zanim troll powróci. Nie zdążyli jednak uciec daleko. Pipin i Merry nie dobrnęli jeszcze do schodów, kiedy już ogromny przywódca orków, wzrostem dorównujący niemal ludziom, od stóp do głów zakuty w czarną zbroję, wpadł do sali. Za nim cisnęli się w drzwi jego podkomendni. Miał smagłą, szeroką, płaską gębę, ślepia jak dwa węgle, jęzor czerwony. Wymachiwał długą dzidą. Wielką, obitą skórą tarczą odepchnął miecz Boromira. Rzucił się na wojownika i obalił go. Błyskawicznie jak żmija, kiedy atakuje, uchylił się od ciosu Aragorna i natarł na drużynę, godząc dzidą prosto we Froda. Frodo, trafiony w prawy bok, pchnięty pod ścianę, oparł się o nią jak przygwożdżony. Sam z krzykiem ciął drzewce dzidy. Złamało się od ciosu, lecz w momencie, gdy ork, odrzucając ułamek drzewca, dobył krzywej szabli, na głowę jego runął Anduril. Hełm rozbłysnął jak płomień i pękł na dwoje. Ork zwalił się z rozpłataną czaszką. Jego podkomendni z wyciem rzucili się do ucieczki, kiedy Boromir i Aragorn na nich natarli. Dum, dum, odezwały się w podziemiach bębny. Znowu zagrzmiał potężny głos. Teraz! Krzyknął Gandalf. Ostatnia szansa! W nogi! Aragorn uniósł w ramionach Froda, który leżał pod ścianą i ruszył w stronę schodów, popychając przed sobą Merry'ego i Pipina. Inni biegli za nim, ale Gimlego musiał Legolas odciągnąć przemocą, bo nie pomnąc na niebezpieczeństwo, krasnolud klęczał z pochylonym czołem przy grobie Balina. Boromir zamknął wschodnie drzwi, które zgrzytnęły w zawiasach. Po obu stronach opatrzone były ogromnymi żelaznymi pierścieniami, lecz nie miały zamka ani zasuwy. — Nic mi nie jest — szepnął Frodo. — Mogę iść sam, puść mnie. Aragorn ze zdumienia omal go nie upuścił na ziemię. — Myślałem, że nie żyjesz — krzyknął.
— Jeszcze nie — rzekł Gandalf. — Ale nie czas teraz na podziwianie tego cudu. Naprzód wszyscy, schodami w dół. Potem chwilę zaczekajcie na mnie, a jeśli bym się nie zjawiał zbyt długo, idźcie dalej sami. Spieszcie się i wybierajcie drogę wciąż w prawo i w dół.
— Nie możemy cię zostawić, żebyś w pojedynkę bronił drzwi — powiedział Aragorn. — Róbcie, jak kazałem — fuknął Gandalf. — Miecze już się na nic nie zdadzą. — Ruszajcie! W korytarzu nie było żadnego świetlika i zalegały nieprzeniknione ciemności. Omackiem zstępowali dość długo po schodach, wreszcie przystanęli, by się obejrzeć. Nie widzieli nic prócz nikłego światełka różdżki błyskającej gdzieś wysoko w górze. Czarodziej czuwał, widać, wciąż bez ruchu pod zamkniętymi drzwiami. Frodo, ciężko dysząc, wspierał się na ramieniu Sama, który go obejmował w pół. Stali u stóp schodów, wbijając oczy w mrok rozpostarty nad ich głowami. Frodowi zdawało się, że słyszy głos Gandalfa, pomruk odbijający się echem niby westchnienie od skośnego stropu. Słów jednak nie mógł rozróżnić. Ściany jak gdyby dygotały lekko. Co chwila odzywały się bębny i grzmotem przetaczało się dum, dum. Nagle u szczytu schodów wystrzeliła biała błyskawica. Potem rozległo się głuche dudnienie i ciężki łomot. Głos bębnów buchnął wściekle. Dum, 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 bum. I urwał się znienacka. Z góry pędem zbiegł Gandalf i padł między towarzyszy na ziemię.
Skończone, powiedział wstając z wysiłkiem. Zrobiłem wszystko, co było w mojej mocy, ale trafiłem na równego sobie przeciwnika i omal nie zginąłem. Nie stójmy tutaj. Naprzód. Na razie musicie się obejść bez światła. Jestem trochę oszołomiony. Naprzód, naprzód, Gimli. Gdzie jesteś? Pójdziesz na czele razem ze mną, a wy wszyscy trzymajcie się tuż za nami.
Brnęli za czarodziejem, próżno łamiąc sobie głowy, co się tam na górze naprawdę stało.
Dum, dum, grały znowu bębny. Ich dźwięk dochodził teraz stłumiony, odległy, ale wciąż biegł śladem uciekających. Innych sygnałów pościgu, tupotu nóg czy głosów, nie było słychać.
Gandalf nie skręcał ani w lewo, ani w prawo, bo korytarz, jak się zdawało, prowadził wprost w kierunku, który sobie wytknęli. Od czasu do czasu schodami, po kilkudziesięciu stopniach, zbiegał na niższy poziom. Stanowiło to tymczasem największe niebezpieczeństwo marszu, bo nie widząc nic w ciemnościach, tracili nagle ziemię pod nogami. Gandalf jak ślepiec macał przed sobą drogę różdżką. W ciągu godziny uszli w ten sposób mile, czy może nieco więcej, i mieli za sobą wiele pięter. Wciąż jeszcze nie słychać było pogoni. Zaczynała im już świtać odrobina nadziei. U stóp siódmych schodów Gandalf przystanął.
— Robi się gorąco — szepnął. — Jesteśmy chyba teraz na poziomie bramy. Myślę, że wkrótce trzeba będzie poszukać drogi w lewo, ku wschodowi. Spodziewam się, że to już niedaleko. Bardzo się czuję znużony. Muszę chwilę wytchnąć, choćby wszyscy orkowie, jakich ziemia spłodziła, deptali nam po piętach.
Gimli ujął czarodzieja pod ramię i pomógł mu usadowić się na stopniu schodów.
Co tam się stało pod drzwiami? Spytał. — Czy spotkałeś się z kapelmistrzem tej orkiestry?
— Nie wiem — odparł Gandalf. — Stanąłem twarzą w twarz z czymś, czego w życiu jeszcze nie spotkałem. Nie przychodziła mi na myśl żadna inna rada, więc próbowałem zakląć drzwi, żeby się nie otwarły. Znam wiele czarodziejskich formuł, ale trzeba pewnego czasu, by czar się utrwalił. Zresztą nawet wtedy można roztrzaskać drzwi siłą. Stałem tam i słyszałem głosy orków po drugiej stronie. W pewnym momencie zdało mi się, że już wysadzają drzwi. Nie mogłem zrozumieć, co mówili w swoim okropnym języku. Ułowiłem wszakże jedno słowo — gasz, to znaczy ogień. Wtem coś weszło do sali. Wyczułem to przez drzwi — a nawet orkowie struchleli ze strachu i umilkli.
to coś chwyciło za żelazny pierścień i wówczas spostrzegło moją obecność i zrozumiało, że to mój czar trzyma drzwi. Nie mam pojęcia, co to było, ale nigdy jeszcze nie rzucono mi równie groźnego wyzwania. Mojemu zaklęciu przeciwstawiło się inne ze straszliwą mocą. Omal mnie nie złamało. Była sekunda, gdy drzwi, buntując się przeciw mej władzy, zaczęły się uchylać. Musiałem wymówić słowo rozkazu. Drzwi nie wytrzymały okropnego napięcia. Pękły, rozpadły się na kawałki. Jakby czarna chmura przesłoniła mi oświetloną salę i odrzuciła mnie aż do stóp schodów. Runęła cała ściana i strop sali, jak się zdaje. Obawiam się, że Balin został głęboko zagrzebany pod gruzami, a z nim razem coś jeszcze. Nie wiem nic pewnego. W każdym razie przejście za nami jest zawalone. Nigdy jeszcze nie czułem się tak doszczętnie wyczerpany, ale to już mija. Teraz kolej na ciebie, Frodo. Jak się miewasz? Nie pamiętam, żebym się kiedykolwiek w życiu tak ucieszył, jak w chwili, kiedy przemówiłeś. Obawiałem się, że Aragorn dźwiga mężnego, lecz nieżywego hobbita. — Jak się miewam? — rzekł Frodo. — Jestem żywy i cały, zdaje się. Trochę potłuczony tylko i obolały, ale nie za bardzo.
— Ano, odezwał się Aragorn. — Muszę przyznać, że nie spotkałem istot ulepionych z tak twardej gliny jak hobici. Gdybym o tym wcześniej wiedział, ostrożniej bym do was podchodził w gospodzie pod rozbrykanym kucykiem. Takie pchnięcie dzidy przebiłoby nawet Odyńca na wylot.
A mnie jakoś nie przebiło, co sobie bardzo chwalę, odparł Frodo. Chociaż czuję się trochę tak, jakby mnie młotem przyklepano do kowadła.
Nic ponadto nie chciał mówić. Każdy oddech sprawiał mu ból.
Masz to po wuju, rzekł Gandalf. W obu was tkwi coś więcej, niż się na pozór wydaje. Dawno to zauważyłem.
Frodo nie był pewien, czy i w tych słowach nie tkwiło coś więcej, niż by się mogło na pozór zdawać.